pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Małgorzata, a gościem dzisiaj w studio jest pan profesor Tomasz Biernat. Witam bardzo, bardzo gorąco. Po długiej przerwie, panie profesorze. Liczyliśmy przed audycją. Ile to lat było?
No, trochę upłynęło.
Ponad 10, około 15, prawda?
Chyba 15, 14, 15.
No właśnie. Może ci z Państwa, którzy słuchają radia od początku, przypominają sobie te audycje. Był to cykl audycji, prawda? Chyba 9-letni taki ciąg, okres spotkań.
Tak. Kilkadziesiąt spotkań.
Spotkań. I wracamy do, w tym okresie Wielkiego Postu, akurat tak się zadarzyło, że pan profesor Tomasz Biernat jest z nami. I zaczynamy tutaj właśnie od dzisiejszego spotkania z tematem odpowiedzialność wychowawcza rodziców.
Tak.
W tym okresie Wielkiego Postu myślę, że to jest taki dobry czas na zrobienie takiego rachunku sumienia od strony wychowawczej.
Myślę, że tak, to jest dobry czas na taką pogłębioną refleksję. Myślę, że ta odpowiedzialność wychowawcza jest także częścią naszego sumienia. I warto by taki rachunek może w tym Wielkim Tygodniu zrobić.
I do tego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. W związku z tym, no, każdemu, myślę, zależy, rodzicom, matkom, ojcom, na tym, żeby nasze dzieci wyrosły na dobrych, odpowiedzialnych ludzi. No, ale żeby tak się stało, to niestety my też musimy się do tego przyczynić. My, jako rodzice. Panie profesorze, na czym polega odpowiedzialność?
Myślę, że nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, co znaczy odpowiedzialność wychowawcza czy odpowiedzialność rodzicielska, bo można by tutaj takie rozróżnienie poczynić. Natomiast myślę, że to jest dużo więcej niż nam się wydaje rodzicom, że odpowiedzialność rodzicielska, odpowiedzialność wychowawcza to nie tylko zajmowanie się naszymi dziećmi, karmienie, ubieranie, dbanie o zaspokajanie ich potrzeb, dawanie poczucia bezpieczeństwa, wytwarzanie silnej więzi emocjonalnej, ale to jest rzecz, myślę, dużo głębsza i dużo ważniejsza i myślę, że ta audycja pozwoli nam trochę pogłębić rozumienie, nasze rozumienie odpowiedzialności rodzicielskiej, czy też odpowiedzialności wychowawczej. Mam tutaj na myśli odpowiedzialność za wychowanie naszych dzieci. Tu na samym początku można by postawić kilka takich ważnych pytań. Co to znaczy być odpowiedzialnym rodzicem, albo też co znaczy być odpowiedzialnym wychowawcą? Istnieją różne odmiany odpowiedzialności. Filozofowie nawet zajmowali się tą kategorią i mówili, że to jest ponoszenie odpowiedzialności za coś, mówiąc inaczej, że ktoś jest za coś odpowiedzialny, albo że ktoś podejmuje odpowiedzialność za coś. Ktoś może być pociągany do odpowiedzialności, czy też ktoś działa odpowiedzialnie. Myślę, że w kontekście wychowania przynajmniej to pierwsze rozumienie, że ktoś ponosi odpowiedzialność, czyli ponosimy odpowiedzialność za dziecko, czy ponosimy odpowiedzialność za wychowanie i też może to ostatnie rozumienie, że działamy odpowiedzialnie, czyli wychowujemy odpowiedzialnie. A zatem tutaj odpowiedzialność często jest kojarzona z jakąś odpowiedzią na coś. My jako rodzice na coś odpowiadamy. Nasze odpowiedzialne działanie jest odpowiedzią na coś. I w tym kryje się właściwie chyba sedno i sens odpowiedzialności, komu, czemu odpowiadamy, wobec czego jesteśmy odpowiedzialni. Oczywiście rodzice ponoszą odpowiedzialność lub są odpowiedzialni za dziecko i za to coś, co najogólniej dotyczy wychowania i spraw związanych z wychowaniem. I tutaj my jako rodzice stajemy się w pewien sposób odpowiedzialni za dziecko w momencie, kiedy...
Przyjścia na świat,
kiedy decydujemy się o jego poczęciu. Chociaż już tutaj sytuacja się komplikuje, bo nie wszystkie dzieci są przecież planowane i ktoś by mógł zadać pytanie, a co z nieplanowanymi dziećmi? Przecież tam nie było żadnej decyzji ani odpowiedzialności za decyzję. Sprawa jest tutaj nieco bardziej skomplikowana. Niemniej jednak odpowiedzialność wychowawcza czy odpowiedzialność rodzicielska, myślę, że dzisiaj przeżywa pewnego rodzaju kryzys. Nawet można zaobserwować pewnego rodzaju zanikanie odpowiedzialności wychowawczej rodziców i myślę, że to jest niezwykle istotna kwestia, nad którą powinniśmy się głębiej zastanowić.
Dotyczy to młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za drugiego człowieka. Tak. Nie chcą wchodzić w związki małżeńskie, bo nie chcą brać odpowiedzialności za drugiego człowieka. I tutaj zaczyna się chyba największy problem, dramat, ponieważ w momencie, kiedy pocznie się to niechciane dziecko, no to wtedy jest ta trudność przejęcia odpowiedzialności za dziecko. To, o czym pan wspominał przed chwileczką, prawda?
Tak, myślę, że tutaj szczególnie w dzisiejszych czasach mówi się o kulturze nieodpowiedzialności związanej z niedojrzałością. Nawet była taka głośna praca, że żyjemy w czasach, w której taką dominantą jest niedojrzałość, kultura niedojrzałości, niedojrzałość jako choroba naszych czasów. Myślę, że w kontekście właśnie małżeństwa, rodziny, czy posiadania dziecka, dzieci, dojrzałość jest niezwykle istotna, dlatego, żeby podejmować te, jak to jeden z wielkich filozofów, teologów, Urs von Balthasar powiedział, podjęcia ostatecznej decyzji. My jako rodzice, ale też jako ludzie, nie zdajemy sobie sprawy, że w wielu momentach swojego życia podejmujemy decyzje ostateczne. Decyzje w istocie nieodwracalne. Decyzje, za które ponosimy odpowiedzialność przez całe życie. Taką decyzją jest na przykład decyzja o poczęciu dziecka. I to w kontekście tego, co pani wcześniej powiedziała, nietrwałości małżeństw dzisiaj. Słyszy się nawet o małżeństwach z krótkim stażem, kilkuletnim, gdzie już się rodzą dzieci. Młodzi ludzie decydują się na to, żeby małżeństwo rozwiązać i decydują się na rozwód. Więc tutaj może się to pytanie pojawić, a co z dzieckiem, co z dziećmi i z odpowiedzialnością za ich życie, za ich rozwój. Wiadomo, że dzisiaj więcej małżeństw rozpada się niż jest zawiązywanych, czyli można powiedzieć, co roku ubywa nam małżeństw i obserwując chociażby przeciętne klasy w szkołach. Kiedy ja chodziłem do szkoły, w mojej klasie, w szkole podstawowej nie było żadnego dziecka, które doświadczyłoby rozwodu. Dzisiaj w wielu przeciętnych klasach mamy do czynienia z dużymi grupami dzieci, które doświadczyły rozwodu, ale i też dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców. To jest jakby znak naszych czasów i być może jeden ze wskaźników nieodpowiedzialności.
Taka czarna plama, prawda, która kładzie się na losy rodziny.
Tak, psychologowie dzisiaj stwierdzili syndrom dorosłych dzieci rozwodników, czy dorosłych dzieci rodziców, którzy się rozwiedli. I jest to ich taki problem całożyciowy. Niektórzy wręcz muszą poddawać się terapii, żeby sobie z nim poradzić. I to niestety rzutuje także na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym, funkcjonowanie w życiu małżeńskim, w życiu rodzinnym, wychowywanie dzieci, ponieważ zostali pozbawieni wzorca pełnej, funkcjonalnej rodziny. Mhm. I to ta niedojrzałość to jest, jakby uważam, jeden powód nieodpowiedzialności. Drugim ważnym jest chyba taki mit nowoczesnego wychowania, że my dzisiaj wychowujemy dzieci, chcemy być w tym nowocześni, chcemy być nowoczesnymi rodzicami i często rezygnujemy z wzorów przekazanych przez poprzednie pokolenie. To nowoczesne wychowanie liberalne bardzo często kładzie nacisk na to, że to dziecko ma jak najwcześniej podejmować decyzje za siebie i być za siebie odpowiedzialne. I później obserwujemy taki proces przesuwania odpowiedzialności, albo inaczej, spychania odpowiedzialności na dzieci przez rodziców. Szczególnie kiedy wchodzą w wiek dorastania, i kiedy to często sami rodzice mówią, przecież jesteś już duży, przecież pomyśl, podejmij sam decyzję, musisz być odpowiedzialny. Niestety okazuje się, że my bardzo wcześnie rozpoczynamy ten proces przesuwania odpowiedzialności na dzieci, bo kiedy są małe, to mówimy, a co zjesz na śniadanie, a jakie buciki założysz, a jaką czapeczkę, a jaki szalik.
I może dochodzi do pejdokracji, prawda? Że to dzieci będą nami kierowały, rządziły.
Wydaje mi się, że my rezygnujemy trochę ze swojej roli rodzicielskiej i zbyt wcześnie przesuwamy tę odpowiedzialność na dzieci, co niestety później, szczególnie w wieku dorastania, dojrzewania, o tym świadczą na przykład badania, następuje jakby rozejście młodego pokolenia od dzieci i osłabienie kontaktu i komunikacji między dorastającymi dziećmi i rodzicami. I obserwuję też na co dzień takie sytuacje, kiedy w wielu rodzinach, także moich znajomych, przyjaciół, dzieci, które wchodzą we wczesną dorosłość, na przykład przestają chodzić do kościoła. Uważają, że to jest ich decyzja, że oni są już odpowiedzialni za swoje życie i ich rodzice są niekiedy w szoku, ponieważ dołożyli wszelkich starań, żeby prowadzić właśnie ich drogą religijnego rozwoju. Niestety kiedyś się pojawia ten moment, kiedy dzieci uważają, że za wszystko mogą już same ponosić odpowiedzialność również za tę kwestię. Ale można zauważyć, że dużo wcześniej rodzice wycofują się często. No przecież jest duży, może już sam decydować, co zrobić z piękną niedzielą i pójść do kościoła, czy nie. Wycofują się czasami ze swoich funkcji wychowawczych. I trzecia, myślę, taka ważna przyczyna osłabienia odpowiedzialności to jest niestety, wydaje mi się, takie lenistwo duchowe rodziców, że są zabiegani za wieloma codziennymi sprawami. Obserwujemy w Polsce taką swoistą materializację życia, kult konsumpcjonizmu. Jako Polacy zachłysnęliśmy się, no chociażby przypomnijmy sobie batalię o wolne niedziele dla pracowników sklepów wielkoformatowych i sklepów innych. I okazuje się, że to jest dziwne. My porównujemy się czasami do innych krajów. Ja tu podawałem taki kiedyś przykład, że my jako rodzice kupujemy bardzo drogie sprzęty dzieciom i traktujemy, że to są zabawki. Na Zachodzie mówi się, nie, no smartfon nie jest rzeczą dla kilku, a nawet kilkunastolatka, 12-13-latka, rzeczą niezbędną do życia i to nie jest zabawka. Rodzice zadają sobie pytanie często, ile z tego będzie pożytku? Czy to przyniesie więcej dobra, czy zła?
Czyli tam jest więcej odpowiedzialności, panie profesorze, niż tutaj u nas,
nie noszą,
tak?
Telefonów komórkowych do szkół. Na Zachodzie w wielu krajach także jest zakaz. To jest drogi przedmiot pożądania. Mhm. Mogą być z tego same kłopoty. Po co potrzebny jest telefon, skoro w sekretariacie można w każdej chwili dodzwonić się do rodziców? A więc często to ten pęd za dobrami doczesnymi niestety powoduje takie osłabienie odpowiedzialności. Nam się wydaje, że to jest najważniejsze, to co robimy dla dziecka na dzisiaj, a nie co powinno być na przyszłość. I czy rzeczywiście to dotyczy tylko i wyłącznie spraw materialnych, bo w gruncie rzeczy istota odpowiedzialności wychowawczej jest czymś głębszym.
Czyli przedstawił pan tutaj takie trzy czynniki zanikania, które wpływają na zanik odpowiedzialności wychowawczej rodziców.
Można jeszcze dodać czwarty. To jeszcze? Jest przenoszenie odpowiedzialności na instytucje wychowawcze. Na wychowawców, nauczycieli, szkołę. To oni to zrobią. I były takie ciekawe badania, że w wyniku tego przesuwania odpowiedzialności zanikają pewne pola wychowawcze. Na przykład były takie interesujące badania mówiące o takich białych polach wychowania. One na przykład dotyczą bardzo prostej rzeczy, takich zwrotów grzecznościowych. Dziękuję, proszę, przepraszam. Dzień dobry, do widzenia. Moja córka była w ubiegłym roku była w Stanach Zjednoczonych, trochę pracowała i była zdumiona tym, jak dzieci nadużywają zwrotów grzecznościowych. Proszą o wszystko kilka razy, dziękują o wszystko kilka razy. Niezwykłym szacunkiem otaczają rodziców i dorosłych, co zupełnie ten obraz hollywoodzki rodzin, szkół zmienia. I ja też obserwuję na przykład w swoim otoczeniu coś takiego, że dzieci, które kończą lekcję, przedmiot ze swoim nauczycielem, już w następnym roku nie mówią dzień dobry jemu. Nie znają go, nie poznają. Ja też na przykład w miejscu, gdzie mieszkam, znam często i rodziców, i dzieci, które w ogóle nie kłaniają mi się i nigdy nie mówili dzień dobry. To są, wydaje się, drobne rzeczy, ale one świadczą o pewnym szacunku wartości. Wartości na przykład dorosłych, kultury, dobrego obyczaju. A więc to przesuwanie na szkołę i na wychowawców. I z drugiej strony nauczyciele mówią, no przecież podstawowych rzeczy takich związanych z codzienną kulturą to powinna nauczyć rodzina. I tak powstaje białe pole wychowawcze, którym się nikt nie zajmuje.
Jedni przerzucają na drugich. Tak, ale żeby tylko tak nie zasmucać naszych radiosłuchaczy tym, co jest, a nie powinno właśnie tak wyglądać, chcielibyśmy tutaj również zastanowić się, panie profesorze, nad tym, co można by zrobić. Czyli co można by zrobić, aby rzeczywiście no, rodzice chcieli brać odpowiedzialność wychowawczą za swoje potomstwo.
Musimy zacząć od kwestii podstawowej. Co to znaczy być odpowiedzialnym? Wielki filozof Dietrich von Hildebrandt odpowiedzialność uznaje za jedną z fundamentalnych postaw moralnych i utożsamia ją z czujnością moralną człowieka. I tutaj taki króciutki cytat. Hildebrandt mówi, że człowiek odpowiedzialny rozumie całą powagę tkwiącą w wymaganiach świata wartości. Nie chodzi tutaj o rozumienie wartości, ale także o pewien rodzaj postawy wobec wartości. To ta postawa wiąże się z uznaniem władzy wartości nad człowiekiem, wychodzeniem ku wartościom oraz właściwie dawaniem osobistej odpowiedzi na wartości. A więc człowiek odpowiedzialny nie tylko akceptuje piękno i majestat świata wartości, ale także pojmuje wszystkie nakazy i zakazy, które z niego się wywodzą. To jest niezwykle interesujące, że człowiek nie jest panem samego siebie i nie może kierować i rządzić wszystkim według swojego widzimisię. Nie jest też sędzią samego siebie, lecz że ma nad sobą kogoś, wobec kogo będzie musiał zdać sprawę ze swojego postępowania. A więc Hildebrandt odpowiedzialność wiąże ze świadomością istnienia świata wartości. I w tym sensie wychowawca jest kimś w rodzaju stróża wartości. A więc jest kimś, kto wskazuje wartości i kto samym sobą pokazuje wartości. A więc można powiedzieć, odpowiedzialność wychowawcza to jest służenie wartościom. To jest świadomość tych wartości i pewnego rodzaju czujność moralna, polegająca na umiejętności dostrzegania wartości w życiu i dążenia do wartości, a także wierność wartościom. I to, myślę, odpowiedzialni rodzice powinni przekazywać swoim dzieciom. Oczywiście nie wszyscy mają tego rodzaju świadomość i czujność moralną. A więc odpowiedzialność rodzicielska wiąże się z wartościami rodziców. Muszą sobie uświadomić, czemu służą, tak? I że odpowiedzialność za dzieci to jest naprawdę także za odpowiedzialność za formowanie wartości. I bardzo taka prosta porada, którą można by na koniec tego spotkania przedstawić. W jaki sposób kształtować u siebie tę cechę? No przede wszystkim rodzice powinni podjąć się pewnego wysiłku porządkowania chaosu świata, często porządkowania chaotycznego środowiska wychowawczego. Dzieci żyjące w chaosie będą mieć trudność z przyswojeniem wartości. W jaki sposób to zrobić? No, taki jest interesujący pedagog niemiecki Wolfgang Brezinka, który daje bardzo prostą radę. Rodzice przede wszystkim powinni kształtować siebie, czyli ciągle pracować nad sobą i akurat Wielki Tydzień może temu dobrze sprzyjać. I druga rzecz, czyli porządkować wspólną przestrzeń życiową, porządkowanie środowiska wychowawczego. Co to znaczy? No, po pierwsze, kształtowanie siebie to ciągła praca rodziców nad sobą i zadawanie sobie bardzo ważnego pytania, po co wychowuje dzieci, ku jakim wartościom, jak mogą się stawać lepszymi ludźmi. Dziecko musi widzieć te ciągłe dążenia także w przekraczaniu własnych ograniczeń. A z kolei porządkowanie tej wspólnej przestrzeni życiowej powinno polegać na wprowadzaniu elementarnych zasad, które pomagają funkcjonować rodzinie. No, to są takie proste sprawy często jak dbanie o ustalone zasady czy reguły życia rodzinnego, odpowiedni podział pracy w rodzinie, właściwa organizacja dnia. Taki porządek, który jest próbą opanowania tego chaotycznego świata i wprowadzenia do niego pewnych wartości, wprowadza do rodziny spokój i harmonię. tworzy też przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Rodzina jakby zaczyna się skupiać, koncentrować wokół pewnych wspólnych wartości, które to wartości kształtują i rodziców, i dzieci. A więc podstawową treścią wychowania, można tutaj powiedzieć, jest pewnego rodzaju prawda życia rodziców i prawda wartości, które oni urzeczywistniają swoim postępowaniem.
Przypomnę Państwu, że goszczę dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa pana profesora Tomasza Biernata, pracownika WSB w Gdańsku. Pan profesor zajmuje się pedagogiką rodzinną, a dzisiaj tematem naszego spotkania była odpowiedzialność wychowawcza rodziców. I w tej chwili zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę, numery telefonów dla słuchających nas z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55. A dla tych z Państwa, którzy będą chcieli zadzwonić z Polski Południowej, jest to numer 56 655 23 56. A zatem zapraszamy Państwa. Tak, kogo witamy na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Rafał.
Na wieki wieków, amen.
Starzniewa.
Miło nam, panie Rafale, słuchamy pana.
Słuchamy.
Proszę pani, proszę pana, ja mam takie pytanie, bo ja mam córcię, która ma 8 lat, skończy w czerwcu. No i teraz niedawno urodził mi się synek, ma 3 miesiące. I chciałbym po prostu, żeby moja córcia... To może nie jest takie pytanie związane akurat ściśle z audycją, ale chciałbym, żeby obejrzała film Pasję Mela Gibsona. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy mogę jej włączyć ten film, żeby ona obejrzała, że tak powiem. Czy to teraz nie za wcześnie, żeby obejrzała ten film?
Troszeczkę nas pan zaskoczył tym pytaniem, myślę, ale panie profesorze, no odpowiedzialność...
Moim zdaniem jest to jeszcze za wcześnie. Mm-hmm. Gdybym mógł coś doradzić, to nie wiem, czy to nie będzie zbyt wielki wstrząs. Jest wiele innych takich wersji dla dzieci. Nawet są kreskówki, które pokazują pasję. Dostępne na YouTube. Nie w tak drastycznej formie, bo to jest rzeczywiście pokazana męka. Aha. I być może, że psychika dziecka jest jeszcze nieprzygotowana do odbioru takich treści.
Okay.
A więc polecam kreskówki i takie wersje, które pokazują podstawowe fakty, ale nie w takiej rzeczywistej, takiej realnej postaci.
Pozdrawiamy pana i pana rodzinę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I mamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Pani Barbara.
Miło nam.
Witam serdecznie.
No, słuchamy panią.
Jestem mamą czwórki dzieci, troje mam już dorosłych i jeszcze córka ma 13 lat, która chodzi do szkoły. I tak czasami na zebraniach pani wychowawczyni mówi, że na godzinie wychowawczej na przykład będzie nadrabiać przez jakiś czas swoją lekcję, którą prowadzi na przykład lekcję angielskiego. Chciałam zapytać, czy jest to właściwe postępowanie, bo mi się wydaje, że powinna rozmawiać na tematy wychowawcze na tej godzinie.
No to jest zdecydowanie, proszę, pani Barbaro, zdecydowanie, myślę, że to trzeba załatwić jak najszybciej, tak, no są osoby odpowiedzialne za harmonogram, jest dyrekcja, także
tak, tutaj... Jest to problem w ogóle prowadzenia lekcji wychowawczych w szkole, które de facto lekcjami wychowawczymi nie są, tylko są takim czasem załatwiania różnych spraw organizacyjnych, formalnych, odrabiania jakichś zaległych zajęć właśnie i z dużą szkodą uważam, dla uczniów, że na lekcjach wychowawczych nie są omawiane sprawy wychowawcze. Znam to także z innych przekazów i z innych relacji.
Dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy. I mamy kolejnego radiosłuchacza. Tak? Słuchamy? Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść,
mam pytanie,
szczęść
Boże. A co zrobić...
Proszę nam się przedstawić. Mógłby pan się przedstawić?
Tak, Roman z Lublina. Co zrobić z sensownego, jeżeli córka 14-latka leni się i nie tyle nie chce, co leni się i nie chce w niedzielę i święta systematycznie chodzić do kościoła. Może dodam, że mama nie chodzi do kościoła, tata chodzi. No i tam większy jest taki problem, bo rodzice nie są ze sobą. I to tyle.
Dziękujemy panu.
Dziękuję.
No tak, panie Romanie, to jest taki problem, który często występuje w małżeństwach takie nazwy, mieszanych. Coraz więcej jest takich małżeństw, gdzie jedno z rodziców jest praktykujące i drugie nie. I niestety to jest taka sytuacja, która zaburza wychowanie religijne dzieci, ponieważ dziecko czerpie wzory z jednego i z drugiego rodzica i w takiej sytuacji, można powiedzieć, występuje pewnego rodzaju dezorientacja. Ba, co więcej, często małżonkowie podważają swoje na przykład zaangażowanie religijne i praktyki religijne i odciągają drugie dziecko od chodzenia do kościoła.
A dziecko wybiera to, co mu wygodne w danym momencie, prawda?
Szczególnie w tym wieku wybiera co wygodne. Myślę, że nawet jeżeli drugi rodzic nie praktykuje, to nie powinien podejmować żadnych działań, które by ograniczały czy uniemożliwiały zaangażowanie dziecka w praktyki religijne. I tutaj powinno się jakiś jednolity front wychowawczy przyjąć, wydyskutować to także z drugim rodzicem, aby nie było czegoś w rodzaju sabotażu takiego rodzinnego. Jedno z rodziców mówi idź, a drugie mówi, a po co ty tam idziesz, nie idź. A więc to trzeba, myślę, przedyskutować z małżonką, a z drugiej strony w tym wieku często pojawia się okres buntu. Dzieci różne rzeczy kwestionują, ale ja myślę, że one często kwestionują po to, żeby nas prowokować do poszukiwania argumentów, że to jest okazja, żeby z dziećmi porozmawiać i trzeba do tego być przygotowanym, czyli trzeba mieć argumenty.
I ostatni telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Józef ze Szczecina.
Miło nam.
Nie słuchałem całej audycji, ale chciałem tylko zwrócić uwagę na jeden z elementów tytułu odpowiedzialność wychowawcza i dla mnie odpowiedzialność kojarzy się też ze świadomym podejmowaniem decyzji. W związku z tym jestem ojcem trzech synów, czworo wnucząt, w związku z tym już minimalne doświadczenie posiadam, że jesteśmy zobowiązani do samokształcenia w procesie wychowywania naszych dzieci. Nie jakość to będzie, bo to jakość kojarzy się w tym momencie z byle jakością. Być może czasami. I w związku z tym my jako małżonkowie, jako rodzice jesteśmy zobowiązani do świadomego samokształcenia, żeby podołać wszystkim trudnościom, które nas w tym życiu rodzinnym, wychowywaniu dzieci spotkają. I drugi tylko taki temat, taki może do powiedzenia, może nie, że podstawą wychowania dzieci jest miłość małżonków, wzajemna miłość małżonkom, którą dzieci obserwują, której doświadczają, której się przyglądają i którą chłoną. To wszystko z mojej strony.
Panie Józefie, bardzo dziękujemy, ponieważ to jest takie podsumowanie, piękne zresztą.
Puenta dzisiejszej audycji.
Tak, także dziękujemy bardzo, że pan zechciał i tutaj także wziąć udział w naszej audycji. Ja państwu dziękuję, panu profesorowi przede wszystkim.
Bardzo dziękuję również.
Za przybycie do studia Radia Maryja, do porad pedagoga i psychologa i myślę, że to będzie początek naszej współpracy dalszej. Dziękujemy państwu.
Wierzę w to również.
Dziękujemy państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.